Bogu.
Chwała Bogu.
Jesteście już tutaj, myślami też.
Jesteśmy.
Bardzo się cieszę, że Was mogę witać z tego miejsca. Cieszę się, że przyjechałem na weekend do Gdańska. Jest to dobre miejsce i dobry czas będziemy mieli, żeby wielbić Pana. A jesteśmy tutaj, bo coś nas łączy. Łączy nas nasze wyznanie wiary. To, w co wierzymy, na podstawie Pisma Świętego sprawia, że chcemy tutaj być, że chcemy nieraz wiele kilometrów zrobić, żeby się spotkać w niedzielny poranek o tej 10:30, żeby wielbić Boga, żeby słuchać Jego słowa. A w co wierzymy? Wierzymy, że Pismo Święte, Biblia, jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego i stanowi jedyną normę wiary i życia. Wierzymy w Boga, w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy, w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele, w Jego w niebo wstąpienie i powtórne przyjście w chwale. Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w Ewangelię, w chrzest i wieczerzę pańską. Wierzymy w chrzest z Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów. Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski. Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej. Oraz wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.
Amen.
W to wierzymy, dlatego tutaj jesteśmy i będziemy mieli dzisiaj dobry czas. Mamy dzisiaj wieczerzę pańską. Mamy dzisiaj też 1 czerwca, Dzień Dziecka, więc tutaj już proszę rodziców, żeby pociechy tutaj z nami zostały na czas uwielbiania, ponieważ po uwielbianiu, po pieśniach będziemy chcieli poprosić dzieci do przodu, żeby się pomodlić o nie z tej okazji. Dobrze tu być. Chciałem przeczytać jeden werset, dwa, trzy wersety, które mnie też dotknęły w tym kontekście. Jak to jest, że tak naprawdę uczestniczymy w czymś od wielu, wielu lat? Jak czytamy Pismo Święte, powstanie Kościoła, ten pierwszy Kościół, tak jak on trwał, tak my i dzisiaj trwamy. Jak to jest, że to już tyle czasu? I na pewno znacie ten fragment z Listu do Hebrajczyków, 11 rozdział, który mówi o bohaterach wiary. I lubimy też podnosić się na duchu, czytając o tych bohaterach wiary. Cóż wspaniałego Bóg robił w ich życiu. Ale chciałbym przeczytać z końca tego rozdziału fragment. Od 38 wersetu czytamy. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swej wiary, zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Dlaczego nie otrzymali? Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego. Mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Wspaniałe słowa. I my też trwamy, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, żebyśmy my również ten cel mogli osiągnąć. Więc proszę, powstańmy teraz i pomódlmy się, podziękujmy Bogu za to, że możemy być dzisiaj na tym miejscu, że to wciąż trwa, ten czas łaski. Tak, Panie Jezu, ja Ci dziękuję za to, że my jesteśmy uczestnikami tej łaski, tej samej, Panie, jak Ci pierwsi bohaterowie wiary, Panie Jezu. Ja Ci dziękuję za to, że mogę dzisiaj stać na tym miejscu i chcę Ciebie uwielbiać, Panie, za to, że mogę tutaj być, Panie. Ja Ci dziękuję za to, że Ty jesteś wśród nas obecny, Panie, za to, że Ty chcesz do nas przemawiać, Panie, za to, że Ty nas chcesz dotykać, Panie, i wyznaję to, że wierzę w Ciebie, Panie. To, co odczytałem, Panie, to wyznanie wiary, jest żywe, Panie, w moim sercu i chcę, Panie, dzisiaj Ciebie uwielbić za to, Panie Jezu. Chcę Ciebie błogosławić, Panie. Chcemy Ciebie uwielbić z tego miejsca i prosić Ciebie o to, żebyś dzisiaj przychodził do tego naszych serc, Panie Jezu. Proszę Ciebie o to, żebyś nas nawiedził, Panie. Żebyś się objawił, Panie, w swojej mocy, w swoim słowie, Panie Jezu. Wierzymy w to, że jesteś Bogiem żywym, Bogiem potężnym, Panie, Bogiem łaskawym, Bogiem, który nas ukochał, Panie. Tak nas umiłował, że dał swojego Syna, żeby za nas zmarł, Panie Jezu. I zmartwychwstał, Panie Jezu. I też chcemy dzisiaj na pamiątkę tego, Panie, przyjmować wieczerzę Pańską, żeby budować tą społeczność, Panie, z Tobą, Panie Jezu. Proszę Ciebie, żeby nas tym błogosławił, Panie Jezu. A także społeczność tą wzajemną między nami, Panie Jezu. Dziękuję Ci za to, że Twarz, czas łaski, Panie. Chcę Ci dziękować za tą niedzielę, Panie, za to miejsce, Panie, za każdą z osób, która dzisiaj jest tutaj wśród nas. Amen.
Chciałam powiedzieć, dlaczego śpiewamy tę pieśń. Kiedy tak czytałam sobie list do Efezjan i tam apostoł Paweł pisze tak do wierzących w Chrystusa Jezusa, że niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec oraz Pan Jezus Chrystus będą waszym udziałem. I tak sobie właśnie tak rozważałam, że często dziękuję za łaskę, za pokój, za miłość, za wszystko. I tak mi tak szczególnie tak zabrzmiało, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec i Pan Jezus Chrystus będą waszym udziałem. Tak ta pieśń mi zaczęła grać w moim sercu i ona może nie dla wszystkich jest tu dzisiaj znana, ale jest bardzo prosta. Bo na pewno do każdej, każda zwrotka kończy się takim samym wersem i po którymś już zapraszam, żebyśmy wszyscy śpiewali. Czytamy, że to baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pas. On poprowadzi do źródeł wód żywych, a Bóg otrze wszelką łzę. Zwracajmy się dzisiaj więc w tych pieśniach i naszych modlitwach do tego, który jest źródłem wód żywych.
Oddychać Tobą chcę. Ty żyjesz w duszy mej, obecność święta we mnie sam Bóg. Tyś mój codzienny chleb, spożywać Ciebie chcę. używać Ciebie chcę. Twe Słowo Święte dla mi dziś jest. A ja tak pragnę siebie.
Tak znacie, jak o Boże obietnice. A jedna z Jego obietnic mówi to, że On przyjdzie i weźmie nas do siebie. A kiedy nas weźmie do siebie, to będziemy razem z Nim. I tak jak już w objawieniu świętego Jana czytamy przedsmak tego, wizję nieba, możemy tam oglądać. I tak jak tu śpiewaliśmy, że tam są chóry, które i święci, i aniołowie przed Jego tronem mówią: święty, święty, święty jest Bóg Wszechmocny. Także już dzisiaj, śpiewając kolejną tę pieśń, przygotowujmy się do tego, jakbyśmy mieli stać właśnie przed Baranka tronem i wywyższać Go i uwielbiać Go. Ta pieśń jest tak jak na podstawie 4 rozdziału z objawienia Jana.
Święty, święty jest.
Na początku nabożeństwa mówiłem, prosiłbym dzieci, żeby tutaj podeszły do przodu. Dzień Dziecka może nie jest typowo kościelnym świętem, ale też i Biblia jest o dzieciach i jest też, żeby błogosławić dzieci, modlić się o nie, więc poproszę też pastora, żeby nas w tej modlitwie poprowadził, ale też zachęcam, żebyśmy wszyscy do tej modlitwy się włączyli i o te nasze pociechy zawołali do Pana Boga.
Patrzcie, bracia i siostry, to jest w jakimś sensie przyszłość Kościoła. Tylko powiedziałem w jakimś sensie, bo wierzymy, że przyszłością Kościoła nie są dzieci, tylko Chrystus jest przyszłością Kościoła. Ale dzieci, dopóki Pan Jezus nie przyjdzie, to osoby, które potem po nas będą dalej głosić Ewangelię i będą podtrzymywać się wzajemnie, aby wytrwać we wierze. I my pragniemy dzisiaj o was się pomodlić, aby Pan Jezus was błogosławił, aby błogosławił to zbliżające się lato. No i ten dzisiejszy dzień, żebyście miały miły, żeby rodzice nie zapomnieli o tym, że jest Dzień Dziecka, żeby rodzice postarali się jakoś dzisiaj przynajmniej nie wydawać wam przykrych poleceń. O to się pomodlimy. Warto byłoby. I jeszcze może o jakieś rzeczy, które każdy z nas będzie miał na sercu, a skierujemy je wszystkie ku wam. Pan Jezus zawsze miał czas dla dzieci, tak Słowo Boże nam mówi, że nie było dla Niego problemu, że za późno, za długo, że już nie ma czasu, bo ważniejsze sprawy. Więc my też wznieśmy głos wszyscy razem o nasze kochane dzieci. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że dałeś nam w Twoim Słowie taki obraz, taki przykład, że gdy przynoszono dzieci do Ciebie, to Ty je błogosławiłeś i nie pozwoliłeś na to, żeby ktoś je od Ciebie odpędził. My dzisiaj, świadomi tego, jakie masz serce do dzieci, przynosimy je tutaj, stojące przed obliczem Twoim w tym dniu dziecka, w dniu szczególnym dla nich, przynosimy i prosimy, abyś je pobłogosławił, Panie. Nie rozdajemy im dzisiaj tutaj żadnych wielkich darów, Panie, ale to, co możemy zrobić i to, co ma wielkie znaczenie, tak wierzymy, to właśnie modlimy się o nasze dzieci. Modlimy się, aby Twoja ręka była nad nimi. aby już teraz w dzieciństwie, w ich sercach było to pragnienie, aby się do Ciebie zwracać, aby w Ciebie wierzyć, aby się Tobie podobać, aby Tobie służyć, aby całe życie przeżyć dla Ciebie. Modlimy się o to dla naszych dzieci, bo wiemy, że to jest największe szczęście człowieka. Wiedzieć, po co jest się na ziemi, wiedzieć, komu się służy, wiedzieć, dokąd się idzie. I o to się modlimy dla naszych kochanych dzieci, abyś, Panie, je wypełniał takimi myślami, takim pragnieniem, aby w tym całym tempie życia, które je otacza, w tych różnych obowiązkach, które mają już jako dzieci, miały w sercu, nosiły w sercu to pragnienie. O to, Panie, się modlimy, w tym je błogosławimy i cieszymy się z tego, że są między nami. Cieszymy się, że dałeś nam te dzieci, Panie, w naszych rodzinach, że możemy je wychowywać dla Twojej chwały, że mogą już teraz mieć w sercu tę pewność, że gdy przyjdziesz zabierać swój Kościół, również one pójdą do nieba i będą na wieki z Tobą. Tego pragniemy dla naszych dzieci i błogosławimy ich w tym szczególnym dniu. Amen. Niech Was Pan Jezus błogosławi. Mamy nadzieję, że tam na szkółce znajdziecie coś przyjemnego też dla siebie dzisiaj. A od zboru dostaliście na Dzień Dziecka trampolinę, żebyście mogli przez cały rok sobie skakać i się cieszyć. Także niech Was Bóg błogosławi. Nie wiem, czy mieliście takie chwile, że gdzieś przechodziliście obok jakiegoś miejsca albo oglądaliście gdzieś z daleka to miejsce i myśleliście, co tam jest w środku. Ciekawe, co tam jest w środku, jak tam w środku wygląda. To był w gabinecie prezydenta miasta Gdańska. Parę osób było, bo miało do niego sprawę, ale nie wszyscy byli i nie do końca wiedzą, jak tam jest w środku. A kto wie, jak jest w Pałacu Prezydenckim w Warszawie? No, ktoś tam oglądał, może w telewizji gdzieś pokazali, jak on przyjmował kogoś, czy jak ktoś tam z nim wywiad robił, to jakiś jeden salonik pokazali, ale sypialni raczej nie pokazywali, nie? Są miejsca, do których chcielibyśmy zajrzeć, żeby zobaczyć, jak tam jest. Bo nie są to miejsca, gdzie można sobie wejść od tak prosto z ulicy, prawda? Bo tam jest najpierw jakaś straż, trzeba gdzieś wejść. Pamiętacie z czasów naszych w Wiśle, Pałacyk Prezydencki w Wiśle? No i co? I tak można było sobie tam od razu wejść? O, były tam, trzeba było spełnić pewne warunki, trzeba było się tam zarejestrować, trzeba było załatwić i tak dalej. Są takie miejsca, gdzie nie można sobie tak od razu wejść. My dzisiaj zajrzymy razem do nieba. Co wy na to? Spróbujemy zajrzeć razem do nieba. Jak wiecie, od dłuższego czasu zajmujemy się rozważaniem Księgi Objawienia Świętego Jana. Dzisiaj jest 12 rozważanie z tej serii. I do tej pory, czytając, zauważaliśmy, że Pan Jezus robi diagnozę stanu duchowego Kościoła, na przykładzie tych 7 zborów małoazjatyckich, to rozważaliśmy, i wydaje pewne zalecenia, udziela pochwał, również napomina te zbory, w których pewne rzeczy były niewłaściwe. I faktycznie to omówiliśmy już, a od dzisiejszego spotkania zaczyna się to objawienie nieba, tego, co jest w niebie i tego, co czeka nas, co się będzie działo przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Więc otwieramy 4 rozdział Objawienia Świętego Jana i czytamy od 1 wersetu. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie, i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. I zaraz popadłem zachwyceniem. A oto tron stał w niebie. Na tronie zaś siedział ktoś. A ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. A wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty. Przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni, jest to 7 duchów bożych. przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu. A w pośrodku, wokoło tronu, cztery postacie, pełne oczu z przodu i z tyłu. Postać pierwsza podobna była do lwa, postać druga podobna była do cielca, postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie. A każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu. I nie odpoczywając, ani w dzień, ani w nocy śpiewały: Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. A więc zajrzeliśmy do nieba, bracia i siostry. Jan, żeby mógł zajrzeć do nieba, wcześniej musiał popaść w stan zachwycenia, w stan uniesienia, w stan taki nienaturalny, powiedziałbym. Dzięki temu zostało mu otworzone niebo i zobaczył tajemnicę. To jest jakieś artystyczne wyobrażenie tego, co Jan zobaczył, gdy zajrzał do nieba. Przeczytaliśmy, że w niebie stoi tron. Cały ten rozdział jak gdyby się skupia wokół tej wielkiej myśli, tej wielkiej prawdy, że jeśli chodzi o niebo, to w niebie przede wszystkim jest tron Boży. To jest tron. W niebie jest tron. I dobrze, że jest w niebie tron. I to jest prawidłowe, że jest w niebie tron. Kiedy tutaj na ziemi, wśród ludzi, niektórzy sięgają po władzę, która im się jakby no nie należy, bo są też tylko zwykłymi ludźmi. Kiedy tutaj na ziemi niektórzy ludzie przyjmują postawy, które wykraczają poza zdrowy rozsądek, to odczuwamy jakiś niepokój wewnętrzny, prawda? Kiedy widzimy, jak ludzie są uwielbiani w sposób jakiś taki nienaturalny, kiedy jest jakiś totalny kult jednostki, kiedy jakiś człowiek odbiera od innych ludzi chwałę, która nie pasuje do tego, to się jakoś wzdragamy. Kiedy widzimy jakieś trony tutaj na tej ziemi, które sobie ludzie stawiają, kiedy widzimy gdzieś tam ryciny z przeszłości, jak papież wystawia nogę, żeby władcy całowali go po nodze, to nas to, no, to wstrząsa nami. I kiedy widzimy dzisiaj, jak ludzie stawiają pewnym ludziom trony, pamiętacie, na Zaspie gdzieś tam przed laty stawiają tron, bardzo wyniesiony, i tysiące ludzi oddaje cześć i jakoś się tam kłania, to coś w nas się budzi, że coś jest nie tak, coś jest nie tak. Mężowie stanu, głowy państw podchodzą i całują papieża w pierścień, to coś mną wstrząsa, coś jest nie tak. Słowo Boże mówi, że kiedy Piotr, apostoł, spotkał się z Korneliuszem, to pamiętacie, ten już upadł, chciał się dać jakiś pokłon Piotrowi złożyć. Piotr mu podniósł go: człowieku, wstawaj tutaj, ja jestem też tylko człowiekiem. Takie rzeczy nami wstrząsają. I to nie tylko gdzieś tam w świecie się tak dzieje, czasem nawet w kościele ewangelicznym może dojść do tego, że ktoś nagle chce się uchodzić za kogoś lepszego niż inni. Znam taki obrazek z jednego ze zborów, że zostało postawione na podwyższeniu krzesło, usiadł na nim pastor i każdy ze zboru miał podejść, stanąć przed tym krzesłem, na którym siedział pastor na podwyższeniu, i powiedzieć mu coś wyjątkowego, coś, co by miało go podbudować, co by miało go tam wewnętrznie podtrzymać. Jak coś takiego słyszę, to mną wstrząsa. Nie mogę na coś takiego patrzeć. I słusznie, że się oburzamy, gdy widzimy takie sceny, bo znamy z Księgi Daniela taki obraz, że jeden król wystawił sobie posąg, wystawił sobie wielki monument i kazał się wszystkim kłaniać. I wszystkie jak durne pokłaniali się. Ale było trzech, którzy powiedzieli: my głowy przed Twoim posągiem nie skłonimy. Tylko przed Bogiem będziemy się skłaniać, powiedzieli. No ich sporo to kosztowało. Rzucili do pieca. Historia jest znana. Ale Pan ich z tego pieca wyciągnął. Nie spalili się w tym piecu, bo jest Bóg Wszechmogący. I gdy widzi, że gdy ludzie nie zgadzają się, by oddawać innym ludziom takie uwielbienie, tak ubóstwiać tych ludzi, to Bogu się tacy ludzie podobają, ponieważ mamy uwielbiać tylko Boga. Oczywiście, gdy myślimy o jakimś miejscu, to każde miejsce ma jakby adekwatne wyposażenie, czy każde powinno mieć adekwatne wyposażenie. I gdy myślimy o niebie, że tam jest tron, mówimy, to jest prawidłowe, że tam jest tron. Gdyby tutaj w tym namiocie stał tron i tu MB by chciał usiąść, to moglibyście to w 5 minut rozwalić to w ogóle. Czym prędzej należałoby to rozwalić. Gdy na przykład zaglądamy do takiego miejsca, widzicie je trochę? Co to jest za miejsce? Gabinet owalny w Białym Domu. No to tam jest odpowiednie wyposażenie, jest biurko. Jest biurko, nie tron jakiś, ale biurko. I za tym biurkiem siada sobie człowiek i gdy on siedzi za tym biurkiem, to mówimy, to jest prawidłowe, no nie? To jest jego miejsce pracy. Nie ma w tym nic zdrożnego, dziwnego. Nawet gdy sobie tak usiądzie, to też jest jeszcze w porządku, bo to jest jego miejsce pracy. Widzicie te buty, czy nie? No może trochę. W każdym bądź razie, gdy gdzieś zaglądamy, zajrzymy i zobaczymy, to od razu odczuwamy, czy to jest okej, czy coś tu jest przegięte, coś jest nieprawidłowe. Niebo jest nierozerwalnie związane z tronem. Gdy zaglądamy do nieba, gdy Jan zajrzał do nieba, a my dzisiaj dzięki temu objawieniu również możemy zajrzeć, to widzimy, że tron pasuje do nieba. To jest centralny mebel w niebie. To jest jego miejsce. To prawidłowe, że w niebie jest tron. Bo to jest tron Boży. To nie jest tron dla człowieka. To nie jest wywyższenie jakiegoś człowieka. I chciałbym dzisiaj wokół tego tronu troszkę was pociągnąć, jeśli się nie pośpicie, i żebyśmy trochę porozmawiali o tym, jakie to ma znaczenie, że w niebie jest tron i co to dla nas praktycznie znaczy. Ten tron w niebie sprawia, że wszyscy mieszkańcy tego nieba są zwróceni ku tronowi. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Wszyscy mieszkańcy nieba, tych 24 starców, starszych, bo starców to tak brzmi w naszym języku, ale 24 starszych, siedzących również na tronach, tych takich podrzędnych tronach, oni skłaniają głowy, oddają cześć temu, który siedzi na tronie. Wszystko jest zwrócone ku tronowi. Tam w niebie nie ma ducha krytyki. A czemu ten tron taki wysoki? Ale se zrobił tron. A to tego on tylko na nim siedzi. A co my gorsi? Tam nie ma w ogóle takiego ducha. Tam wszyscy zwróceni są ku Bogu i oddają Mu cześć. Tam w niebie zero buntu. Tam nie ma ducha buntu. Tam nie ma nikogo, kto by podniósł gębę przeciwko Bogu. Ponieważ rozumieją, że ten, który siedzi na tronie, jest na swoim miejscu. To jest Wszechmogący Bóg. On jest godzien chwały, on jest godzien wywyższenia. Tam nie ma w niebie chęci wprowadzenia zasad demokracji. Tam nie ma takiego ducha, weźmy się trochę, zorganizujmy, przeorganizujmy to niebo. Zróbmy tu trochę inaczej. No ten tron ustawmy w rzędzie z innymi tronami. Niech to będzie jakoś równiej, no bo to jest lepiej, jak jest równość. Tam nie ma czegoś takiego. Na ziemi jest pełno tego. Ale tam w niebie wszyscy obecni w niebie są zwróceni w stronę tronu i oddają chwałę Bogu. Gdy patrzymy na ten tron w niebie i na tego, który siedzi, chociaż patrzeć nie możemy fizycznym wzrokiem, ale mam nadzieję, że widzicie troszeczkę ten tron. Hej, widzicie trochę ten tron? Ten tron w niebie, niewidoczny dla nas. Objawiony troszeczkę. Dzisiaj jest dzień otwarty nieba. Dzisiaj tutaj przed naszym zborem Bóg otwiera nam, uchyla drzwi, wejdź do środka. Tak jak Jana wprowadził, dzięki temu my możemy, bo on nam to relacjonuje w Duchu Świętym. Gdy patrzymy na ten tron, to widzimy, że ten tron przekonuje nas o pełnej wiedzy i pewnej sprawiedliwości Bożej dla całego Wszechświata. Ten tron świadczy o tym w sposób dobitny, że Bóg wszystko wie, że Bóg wszystko widzi i że ma pełną kontrolę i sprawiedliwie wszystkich osądzi. I jest w stanie wykonać te swoje sądy. Czytamy tutaj piąty werset. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty. Przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni. Jest to 7 duchów bożych. To właśnie te słowa na to wskazują, że tutaj jest pełna wiedza, pełna zdolność zbadania każdej sprawy. 7 duchów bożych. Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże, mówi Pismo Święte. Władza, ludzie siedzący na tronie, tu na tym świecie, organizują różne służby wywiadowcze, różne służby specjalne, żeby się dowiedzieć, co tam, co nam zagraża, co oni planują, jak powinniśmy podejść do tego czy do tamtego, rozeznać sprawy i tak dalej. Przed tronem Bożym jest 7 duchów bożych, a liczba 7 mówi o pełni, o doskonałości. 7 duchów bożych to jakby świadectwo tego, Bóg wszystko bada. Bóg wszystko widzi, Bóg wszystko wie, nie ma przed Nim żadnej tajemnicy. Tych 7 duchów bożych to daleko, to 150 razy więcej niż Mossad i CIA i wszystkie inne służby wywiadowcze. To jest pełna wiedza, wszechwiedza, można powiedzieć. Ale również, jak przeczytaliśmy, błyskawice, głosy i grzmoty, czyli możliwość wykonywania sądów Bożych. Jak mocno zagrzmi, to aż człowiekiem szcząśnie, no nie? Jak trafnie tak, jak taka burza prawdziwa przyjdzie. To jest tylko taki odgłos tego, jak Bóg w swojej mocy może wykonać każdy wyrok. Może dosięgnąć każdego człowieka, choćby w kosmos poleciał. To i go stamtąd za ucho weźmie i postawi przed sobą i rozliczy. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Tak, gdy patrzymy na tron w niebie, to możemy być pewni, Bóg wszystko widzi, Bóg wszystko wie, Bóg wszystko rozliczy, Bóg jest sprawiedliwy, Bóg w swoim czasie wykona wszystko, co zaplanował. Możemy być spokojni, nie potrzeba przebierać nogami, nie potrzeba pisać żadnych petycji do Unii Europejskiej, gdzieś tam po sądach latać. Nie potrzeba po żadnych sądach latać, ponieważ jest tron w niebie i Bóg wszystko widzi i w odpowiednim momencie rozliczy. Gdy patrzymy, tam do nieba zaglądamy, to widzimy, że przed tronem jest morze szkliste. Przeczytaliśmy. Przed tronem jakby morze szkliste, podobne do kryształu, a w pośrodku wokoło tronu 4 postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. To dziwne, to w ogóle jest trudne do opisania, to jest jakaś próba. Jan z ludzkimi słowami próbował oddać to, co zobaczył. Morze jakby ze szkła szkliste. Morze jest w Biblii symbolem narodów, różnych narodów, które się tam burzą, różne rzeczy robią, bywają jak morze niespokojne narody, o to się tutaj, to tam, to już się zdaje się uspokoiło, to tam wywaliło. to tu już nie było załatwione, pakt jakiś zawarty, to tam trach już strzelają do siebie. Może pełne akcji, niespokojne, ale siedzący na tronie sprawia, że te narody muszą się uspokoić. To jest proces. W drugim psalmie jest napisane, czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach. Powstają królowie ziemscy, książęta zmawiają się z połem przeciwko Panu i pomazańcowi Jego. Zerwijmy ich więzy, zrzućmy z siebie ich pęta. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich. Pan im urąga. Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim i gwałtownością swoją przerazi ich. Gdy patrzymy do nieba, to tam jest ten obraz, że przed tronem Bożym narody są wszystkie uspokojone, jak morze. Może szklist, może jakby ze szkła, to znaczy, że co, fal nie ma, że się nie rusza, że wszyscy jak trusi siedzą. Uspokojeni, nawet najbardziej hardzi, najbardziej zadziorni, najbardziej... Tego tu na ziemi jeszcze nie widać. Dzisiaj jeszcze na ziemi narody podnoszą gębę przeciwko Bogu. Dzisiaj jeszcze się stawiają, dzisiaj lekceważą Boga, niektóre odrzucają w ogóle Boga. Ale jak zajrzymy do nieba, 15 rozdział objawienia, 2 werset, i widziałem jakby morze szkliste zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem i nad liczbą imienia jego, ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże i śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu narodów. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia Twego, bo Ty jedynie jesteś święty. To też, uwaga, wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. Dopiero tam kiedyś dojdziemy w objawieniu, rozważając objawienie do tego tekstu. Ale dzisiaj zobaczyliśmy morze szkliste i te narody uspokojone. Nad tymi narodami stoją i grają na harfach. Pan zapanował. Słowo Boże mówi w wielu miejscach, że te wszystkie narody muszą się przed Panem uniżyć. Każdy język w końcu wyzna, że Jezus jest Panem. Każde kolano się przed Nim musi skłonić. Tak mówi Słowo Boże. Jak zaglądamy do nieba, to już widzimy. Tu na ziemi tego jeszcze nie widzimy. Ale całe szczęście mamy otwarty dzień nieba i możemy zajrzeć i już myśleć w tych kategoriach, że wszystko zostanie poskromione, uspokojone, uniżone przed obliczem Bożym. Widzę, że serca wasze są podniesione, uśmiechy na twarzach, ciągle się tu gdzieś odzywa alleluja. No tak właśnie ma być, bo Słowo Boże nas uczy, że trony tego świata pewnego dnia upadają. Oto na przykład tron Napoleona. Pusty stoi. Napoleon już dawno pod trawnikiem. Nic nie może zrobić. Pusty tron. Kiedyś. Nawet do Gdańska przyjechał. Trząsł całą Europą. A dzisiaj tron pusty. Od gdzieś w muzeum jakimś stoi, ludzie patrzą, może sobie tam czasem przyjdzie sprzątaczka, jak sprząta w muzeum, se przykucnie trochę. Tak, posiedziała sobie na tronie Napoleona chwilkę i to wszystko. Trony tego świata upadają, już ilu było pewniaków, ilu było takich, co myśleli, że już cały świat zwojowali. Nic, wszystko przeminęło. Natomiast władza Pana naszego, lecz tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym berło Królestwa Twego, czytamy w Słowie Bożym. To jest tron, który będzie trwał na wieki, który jest w niebie, my dzisiaj żeśmy zajrzeli, on tam stoi i dobrze jest o tym wiedzieć, ludzie tego nie wiedzą. Ludzie myślą, że prawdziwa władza to jest w Brukseli tam gdzieś, czy gdzieś tam jeszcze, że może w New Yorku, czy w Waszyngtonie, czy w Moskwie. Różne rzeczy ludzie mówią. ale prawdziwa władza, prawdziwy tron jest w niebie i na nim siedzi ktoś przez wielkie K, ktoś najwyższy, nasz Bóg Wszechmogący. To jest wielka prawda, którą chciałem dzisiaj ożywić za łaską Bożą w naszych sercach, we wszystkich naszych sercach. Bo do tego, że to jest tron Wszechmogącego, najwyższego, potężnego, który wszystko widzi, wszystko wie, wszystko rozliczy, bo ma pełną moc na niebie i na ziemi, to jest też tron łaski, bracia i siostry, przyjaciele. A to oznacza, że jak, tak jak do różnych tam miejsc, gdzie są ważniacy tego świata, wejść zwykły człowiek nie może, musi tam się nie wiadomo jak przysposabiać, starać się, czekać nie wiadomo ile, to do tego tronu może przystąpić każdy z nas przez Pana Jezusa Chrystusa, przez wiarę w Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Każdy z nas może przyjść tutaj, nawet w tym namiocie, nie wychodząc jeszcze w tej godzinie, może się ukorzyć i przyjść do tego, wejść przed ten tron łaski, przystąpić do tego tronu łaski, może przyjść i zwrócić się do Najwyższego w imię Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Czy wy słyszycie, jaka łaska się nam stała, jakie wyróżnienie, że możemy, to jest tron łaski. Jakie to ma praktyczne znaczenie, że ten tron w niebie stoi i że jest taki, jaki jest? Jaki? Ma to wielkie znaczenie dla nas, ponieważ mówi nam, że Pan ma pełną wiedzę, zna nasze położenie i w swoim czasie wkroczy do akcji. Wielu z nas dźwiga różne problemy nierozwiązane, zderza się z różną niesprawiedliwością na tym świecie. Ciężko nam jest, nie chcą nas wysłuchać, nie chcą nam pomóc, odrzucają nas, lekceważą nas, boli nas to, jest nam ciężko, trudno się dostać nawet do urzędniczki w magistracie czasem. Tak, jak tam się dostać, bo ona mówi, nie dzisiaj, nie tego proszę zapisać i tak dalej. I boli nas to. Ale jak staje się dla nas jasne, że jest tron w niebie, tron łaski dla nas, tron Boży, to nas uspokaja. A co, że ta kobieta nam dzisiaj pyskuje? A co, że nam tego nie da? A że to nas nastraszy? A to nam grzywny wymierzy? A to, a tamto? A co z tego? Jak my mamy przystęp do tronu łaski Bożej i Bóg ostatecznie wszystkich naszych prześladowców, tych, którzy nas lekceważą, którzy nas krzywdzą, wszystkich ich rozliczy sprawiedliwie, my nie będziemy musieli nawet palcem kiwnąć. Dzieci moje, zostawcie sprawę sądowi Bożemu. Ja odpłacę, mówi Pan. Nie trzeba się w ogóle tym zajmować, tym martwić. Co z tego, że dzisiaj ktoś powie, to jesteś frajer, to tracisz. No, walcz o swoje, człowieku. Nie, ja nie muszę walczyć o swoje. Ja będę milczeć, Pan za mnie będzie walczyć. On siedzi na tronie, on ma moc, on jakby chciał, to by już tego gościa, czy tych ludzi, czy tego miejsca już by dawno nie było. Tych prześladowców by przepędził w cztery wiatry w sekundę. Już dawno by to zrobił. Widocznie, skoro mnie jeszcze dzisiaj prześladują, skoro mówią różne rzeczy na mnie, to Pan, który siedzi na tronie, wszystko ma pod kontrolą, pozwala. To jest coś dla MB potrzebne. Bardzo zdrowe ostatecznie dla niego, więc niech się tak dzieje, niech mu wolą. Niech go biją, niech mu kołki cioszą na głowie. Potrzebne. Pan widocznie zezwala na to. Ale ja się uspokajam, odpoczywam w tej myśli, bo zobaczyłem, że jest tron w niebie, a na tym tron, to nie jest pusty tron, na tym tronie siedzi Wszechmogący, który jest moim Ojcem, tak nawiasem mówiąc. Przez Pana Jezusa Chrystusa się to stało, przez to, że ja uwierzyłem w Jezusa Chrystusa. Wiele, tak wiele znaczy dla nas ta świadomość, że jest tron w niebie, ale żeby... Oczywiście z tego przywileju skorzystać trzeba koniecznie nam uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Trzeba nam koniecznie wierzyć, nie tylko uwierzyć, że kiedyś uwierzyłem, ale trzeba nam wierzyć na co dzień. sprawdza ciebie, czy ja wciąż trwam we wierze, chodzić we wierze, trzymać się wiarą Boga, trzymać się tej myśli, trzymać się i do końca zachowywać tę ufność, tę niezbitą ufność, że On widzi mnie, że mnie kocha, że mi przebaczył moje grzechy, że mnie usprawiedliwił, że mnie zabierze do siebie, że rozliczy wszystkich prześladowców, że odda każdemu według jego uczynków i że czeka mnie nagroda, jeśli ja będę trwał przy nim wiernie. Wow! Jakie to szczęście, że jest on w niebie, no nie? Słuchajcie, zajrzeliśmy dzisiaj na chwilę do miejsca, gdzie zapadały kluczowe decyzje odnośnie kosmosu całego. Już nie mówię tylko wszechświata, nie mówię tylko Europy, Polski, Gdańska, mojej dzielni Olszynki na przykład. Liczy się więc nie to, co napisali ostatnio w gazetach, liczy się nie to, co ludzie gadają na ulicy. Okazuje się, jak tam zajrzeliśmy, zobaczyliśmy ten tron, a na nim siedzącego wszechmogącego Boga, to zaraz zaczynamy rozumieć, że to nie to, co opowie polski rząd czy Parlament Europejski, nie to, co tam uchwalą, jakie wprowadzą tam nowe przepisy i tak dalej, że nie to tak naprawdę ostatecznie się liczy, ale liczy się to, co powie ten, który siedzi na tronie. Więc możemy się uspokoić. I to jest celem dzisiejszego zwiastowania i rozważania Słowa Bożego, żebyś ty i ja, żebyśmy się uspokoili, żebyśmy odetchnęli. Pokój, czytamy, zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Możesz się uspokoić, ponieważ jest tron w niebie, a na nim siedzi ten, który jest najwyższy, a który jest jednocześnie naszym Ojcem, Jezusie Chrystusie. Więc chciałbym was prosić, zachęcić, żebyśmy przyjęli tę prawdę Słowa Bożego, żebyśmy przyjęli całym sercem i zaufali, i uwierzyli, że Bóg Wszechmogący widzi nas, każdego z nas, i jest nam życzliwy i zatroszczy się o nas. Niechaj się nie trwoży serce wasze i niechaj się nie lęka. Powstańmy i ukłóżmy się teraz przed tronem Bożym. Przyjdźmy przed Jego tron z dziękczynieniem, z wdzięcznością, ale też z prośbą, z wyznaniem. A jeśli jeszcze Pana naszego Jezusa Chrystusa nie przyjęliśmy do naszego serca, jeśli On nie jest jeszcze Panem i Zbawicielem naszym, to czym prędzej załatwmy tę sprawę. Już tutaj w tej modlitwie możemy się zwrócić do Niego i Go poprosić, aby się i nad nami zmiłował i aby się i nam objawił, abyśmy w Niego uwierzyli i mogli z ufną odwagą przystępować do tronu Bożego w niebie. Módlmy się. Panie, jakże się cieszymy, że Ty siedzisz na tronie, że Ty jesteś Bogiem, a my jesteśmy tylko malutkim pyłeczkiem, prochem, malutkim stworzonkiem, ale Ty się nad nami zmiłowałeś, Ty się nam objawiłeś, Ty nas przyjąłeś, nas, którzy byliśmy nikim, którzy byliśmy dalece od Twojej łaski. Przyjąłeś nas w Jezusie Chrystusie i uczyniłeś nas swoimi dziećmi i dałeś nam prawo, byśmy się zwali Twoimi dziećmi. Panie, my się tak cieszymy, że Ty siedzisz na tronie. Tak się cieszymy, błogosławimy Ciebie, siedzącego na tronie. Wywyższamy Ciebie, Boże. Radujemy się z tego, że siedzisz na tronie, że w niebie jest tron, że masz pełną kontrolę, że masz plany dla całego kosmosu, że wszystkie plany zrealizujesz. Cieszymy się, że masz ten wspaniały plan zbawienia, że w tym planie zbawienia znalazło się miejsce i dla nas. Cieszymy się z tego. Kochamy Cię, Panie. życzymy Ci jak najlepiej. Życzymy Ci, Panie, żebyś sprawował swoje rządy, żeby wszystkie narody przyszły i pokłoniły się Tobie, by wszyscy uznali Twoją władzę, by nie było żadnych wątpliwości, że Ty jesteś Panem Panów i Królem Królów. Panie, cieszymy się, że z tego tronu do nas przemawiasz, że z tego tronu wyciągasz do nas rękę, że z tego tronu mówisz, że chcesz, aby wszyscy byli zbawieni. Dziękujemy Ci za to, cieszymy się z tego. Cieszymy się, że z tego tronu mówisz do nas, że rozliczysz wszystkich sprawiedliwie, że widzisz wszystko, że znasz każdą myśl człowieka, każdą postawę, to co ludzie najbardziej sekretnie robią, że Ty o tym wszystkim wiesz. Cieszymy się z tego, bo to nam mówi, że nie musimy sami zabiegać o swoją sprawiedliwość, ale Ty o to się zatroszczysz. Cieszymy się z tego, Panie, że przychodzi dzień, kiedy ten tron zostanie objawiony, że przyjdziesz i założysz swoje królestwo tutaj na ziemi i że Twemu królestwu nie będzie końca. Cieszymy się, że zaplanowałeś nową ziemię i nowe niebo, że zaplanowałeś dla nas wspaniałą przyszłość, całą wieczność z Tobą. Tak się z tego cieszymy i błogosławimy Ciebie, siedzącego na tronie. Alleluja. Amen.
Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemi.